Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, witam też Państwa w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Remigiuszu. Słyszałem, że masz fantastyczną wiadomość.
Tak, proszę
dla
Państwa.
Dla wszystkich kinomanów i miłośników kultury i sztuki japońskiej.
A wiadomo, że wśród naszych widzów to takich miłośników jest bardzo dużo.
To
proszę
prawda.
Państwa, dzisiaj sponsorem naszego podcastu jest Godzilla. A dokładnie film Godzilla minus jeden, który będzie miał swoją premierę już 1 grudnia, czyli w najbliższy piątek. Możecie już kupować bilety sobie. I jest to hicior bardzo wysokich lotów, w Japonii fantastycznie przyjęty. I to po raz kolejny. Ja tutaj, to jest opowieść Borysa, ja nie powinienem się wbijać w te dodatkowe informacje. Proszę Państwa, z mojej strony to tak. 1 grudnia Godzilla minus jeden. Teraz ty, Borys.
Minus one, to jest, czy oni spolszczyli ten tytuł? Chyba nie, bo to takie...
Chyba nie, no to minus one, proszę Państwa.
Ale to już jest podwójne, bo to jest po angielsku, w oryginale jest japoński. To ciekawe. Proszę Państwa, po pierwszych przedpremierowych pokazach filmu, film ma 100% na Rotten Tomatoes, a w rodzinnej Japonii...
No, ma 120.
Gdzie już były, proszę mi to nie przeszkadzać,
proszę.
Gdzie już jest premiera, jest absolutnym hitem kinowym i tam bije rekordy box office'u japońskiego. My na pewno sobie sprawdzimy w ten weekend, bo tak jak pan Remig już tutaj powiedział, premiera w Polsce jest w piątek i no tak jak często się mówi, że widowiska filmowe powinno się oglądać w kinie i ja też jestem za tym, żeby właśnie celebrować sobie taki dzień japońskiego kina, pójść potem, nie wiem, na ramen albo na sushi. No to jaki dobry ten, dobry pomysł mam.
No to jest dobra kompozycja dnia, to prawda.
Tak, więc no myślę, że nie tylko miłośnicy japońscy odnajdą się, ale też miłośnicy dużych widowisk kinowych. My oczywiście, proszę Państwa, zapraszamy już w ten piątek, 1 grudnia film będzie dostępny. Możecie kupić bilety chyba teraz już przed sprzedaży do Multikina i tyle. No to z ogłoszeń sponsorowanych. Remigiuszu, co u Ciebie słychać?
Mam dla Państwa opowieść o naszych, czyli mojej i mojej żony, wątpliwych umiejętnościach rodzicielskich i nie wiem, czy warto tą historię opowiadać, ale jak już się...
Na pewno nasi widzowie będą spragnieni takich historii, w których mogą Ci wytknąć błędy wychowawcze.
O tak, proszę Państwa, już mi ostatnio wytykali, bo jakim prawem moja córka przy tablecie siedzi. Jeszcze się uzależniło od Robloxa, także już coś dużo sobie miałem rzeczy do przemyślenia. Ale to jeszcze na domiar złego, to jeszcze moja żona od jakiegoś czasu, na szczęście niedługiego, kupowała mojej córce ulubione czekoladki. I moja córka bardzo te czekoladki lubi, a dzisiaj się okazało, że to są czekoladki z alkoholem, którym dzieciom nie należy. Moja 6-letnia córka lata do kuchni, gdzie są jej ulubione czekoladki. Więc takie też błędy się zdarza popełnić.
Czyli jest uzależniona od alkoholu już teraz?
Od kieri, od alkoholu, Boże. Nie no, uśmieliśmy się, to oczywiście nie jest tak bardzo istotne w jej młodym życiu, bo nie je tak dużo czekoladek. To była rzadkość pewnego rodzaju, no ale faktem jest, żeśmy pominęli bardzo ważną informację na temat tych czekoladek. Więc tak, proszę Państwa, błędy się zdarzają, proszę mnie nie zgłaszać do różnych instytucji, które się zajmują sprawdzaniem stanu dzieci.
Już dzwonimy tutaj do prokuratury, no i skończy się takie rozpijanie młodzieży.
No więc z takich rzeczy, a poza tym siedzę w VR-ze, jeszcze parę rzeczy mnie do opowiedzenia a propos VR-u, ale myślę, że ty też masz jakieś rzeczy, które
ja mam. Nie mam jakoś specjalnie za wiele. Proszę Państwa, koszulki, ogłoszenie. Już część z Państwa dostała koszulki takie piękne tutaj, Rogi Borys, które zamawialiście jakiś czas temu. I ważna rzecz, ponieważ no tak samo było z kubkami, my przewidujemy, że no około 2% zamówień może być coś nie tak. Może być coś nie tak z wysyłką, kurier tam przeciął i zamoczył w wodzie i coś się dzieje, albo na przykład może być dziura. Nic się nie martwcie, jak taką koszulkę dostaniecie. To tak jak mówię, statystycznie to jest 2%. Jeżeli coś takiego jest, to piszcie na tego maila, z którego dostaliście potwierdzenie zamówienia, albo na rckbrs@kubki.gmail.com. Zostawiliśmy ten mail z kubkami niech zostanie. I nic się nie martwcie, nie zostawimy was, wszystko ogarniemy i wszystko będzie załatwione tak, żeby było na cacy. To jest ogłoszenie parafialne. Ja, Remigiuszu, grałem ostatnio w taką grę, która się nazywa Juzon.
Okej.
Okay. Kojarzysz taką grę? Juzon?
Nie, nie kojarzę. Pewnie coś na J.
Tak. Po polsku Jusant. Okay. Taka gra o wspinaczce. I wciągnęła mnie strasznie ta gra. Jest w Game Passie w ogóle. Proszę Państwa, to jest prosta gra twórców, Boże, o jak oni się nazywali, taka gra, gdzie cofasz czas podczas rozmów, że masz o takiej dziewczynie, Jezu, ale zdurniałem teraz zupełnie.
Forza Horizon się cofa czas.
Nie, wiem, że to jest nieprawda, zaraz muszę to... Don't Nod, Jezu, jak oni się nazywali? Jak nazywała się ta gra? Ja to zaraz sprawdzę, ale proszę Państwa, to jest prosta gra.
Też mam na końcu języka.
O wspinaczce. I ta gra robi to świetnie. Muszę przyznać, że mi bardzo podpasowało to, w jaki sposób ta wspinaczka jest zrealizowana. Po drugie, bardzo podpasowało mi to, jak ta gra wygląda, bo ma taki bardzo przyjemny art style. Zresztą ta gra też takimi levelami i to, jak one wyglądają, stoi, to jak pracuje na wysokości, to, że tak naprawdę nie opiera się na, nie wiem, na rywalizacji, na strachu, agresji, tylko po prostu sobie się wspinasz i bardziej jest to gra zręcznościowo logiczna. Ciekawostką dla mnie było to, że jak się pochwaliłem na Twitterze, że przeszedłem tą grę, to dużo osób powiedziało, że miało problemy, że nie podobało im się to, w jaki sposób się steruje. I zastanawiam się, czy to jest kwestia, właściwie nie wiem czego, bo czy to jest kwestia, że ktoś na przykład nie grał na klawiaturze, że grał na klawiaturze i myszce?
Bo ty mówisz o wiarowej wersji, tak?
Nie, w normalnej. A. Aha, normalnej. Myślałem, że jeszcze to jest taka... są jakieś gry, wiesz.
Okej. To nie, to
myślałem... Nie VR-owe. To jest normalna gra taka, która jest dostępna.
Na komputerze.
Na komputerze, tak.
Okej.
Okay. Oczywiście. Life is Strange. Twórców Life is Strange.
No, już też to miałem. Już pamiętam. Już bym powiedział. Nie wiedziałem, że szukasz w międzyczasie.
Też bym tak mówił.
To sprytnie, bo ja też historię wyszukujesz jednocześnie informacji. Okej, no to ty masz takie klasyczne gry. Ja parę słów opowiem o moich doświadczeniach z VR-em ciągle.
Kącik VR-owy.
Muszę powiedzieć, że Beat Saber robi na mnie niesamowite wrażenie cały czas. To się fajnie gra, bo to jest przyjemna taka rytmiczna i ruchowa gra, więc trochę ruchu przy tym jest, to jest zawsze pozytywna sprawa. Ale też jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak mózg bardzo szybko potrafi się dopasować do pewnych sygnałów powtarzających się, albo takich, do których, wiesz, jak już gram w tego Beat Sabera, to nie chodzi o to, że ja jestem jakimś tam wybitnym graczem, bo bardzo mocno w to wątpię. Natomiast to, co jestem w stanie zrobić po 5 dniach treningów w odniesieniu do tego, co byłem w stanie zrobić pierwszego dnia, to jest coś niesamowitego. W sensie jakby ręce reagują już zupełnie niezależnie. Każda ręka jakby osobno ruch każdej ręki jest analizowany i wykonywany już zupełnie bez mojego jakiegoś udziału. Także to jest też niezwykłe.
Czy twoje ręce wykonują jakieś czynności bez twojego udziału?
W sensie już, to jest, no wiesz, dopasowujesz się, to może brzmi zabawnie, ale tak, pewne rzeczy zaczynasz robić nieświadomie. To się zaczyna podświadomie robić jakiś taki ruch i to jest dosyć niezwykłe doświadczenie. Jakby gimnastyka, jakiej się poddaje mózg przy użyciu VR-u, jest interesująca, zwłaszcza w przypadku tego Beat Saber, no bo tam są pewne rzeczy powtarzalne i po prostu uczysz się. Bo większość gier, które są takie rozrywkowe, no tam chodzisz, strzelasz, gdzieś polujesz na jakieś potwory, to jest coś normalnego. I jedynie, co sobie przyswajasz, to tą wirtualną przestrzeń zaczynasz ją postrzegać jako normalną. Natomiast to, co Beat Saber robi z głową, to jest... Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To myślę sobie, kurde, już dawno nie miałem okazji do takiego stopnia, nie wiem, jakby poruszyć mój umysł w takim kontekście, którego do tej pory nie miałem okazji używać nigdy.
Ty grywałeś w takie gry jak Rock Band?
No nie, właśnie nie. Podejrzewam, że to jest podobny rodzaj doświadczenia, tylko że ten tutaj VR-owy jest bardziej taki mocniejszy, no bo jesteś tam w tym świecie. Więc...
No, wiesz co, no tam jednak przy takich grach rytmicznych, no to miałeś te takie, to miałeś instrumenty, nie? No miałeś perkusję, gitary i to też było takie imersyjne.
Tak, tak. Tyle tylko, że tutaj całe twoje ciało pracuje. To w ogóle dla mnie jest też takie dodatkowe doświadczenie, bo ja niestety mi słoń na ucho nadepchnął i ja się ruszać ani nie potrafię. Ja żaden ze mnie tancerz jest na przykład, nie? Natomiast tutaj w związku z tym, że Beat Saber jest skonstruowany w bardzo specyficzny sposób, no to ciało musi pracować zgodnie z jakimś wyznaczonym rytmem i to też jest dla mnie dosyć przyjemne doświadczenie, że ja potrafię ten rytm utrzymać. Przez długi czas już mi się zdarzają takie piosenki, które tam wykonuję na średnim poziomie. No, chyba jest normalny ten poziom taki. Mm-hmm. To on jest trochę ciut wyższy od tego najłatwiejszego. No i tam jest bardzo dużo ruchów do wykonania. Udaje mi się je zrobić na 100%, więc to dla mnie bardzo inne doświadczenie niż wszystko, co do tej pory robiłem. Ale to pewnie każdy, kto VR-a dotknął w jakiś sposób, no to z Beat Saber musiał mieć coś do czynienia. Ja się nie dziwię, że ta gra takim hitem była przez wiele lat, bo ona przez wiele lat dostawała nagrody za najlepsze. Tak.
Cały czas jest taki
no i cały czas się sprzedaje. Tak. Ale to jest uśmiennita rzecz.
Czy rozumiem, że kolejny krok to jest jakaś gra taneczna?
Nie, raczej w to się nie będę bawił. Chociaż kto wie, może, bo dla mnie szukanie okazji do ruchu jest fajną rzeczą. Ale też pograłem sobie też w inne gry i popełniłem chyba jakiś błąd. Strasznie wkręciłem w to, więc zacząłem szukać większej przestrzeni do VR-u i wyszedłem sobie na dwór. Na dworze jest dosyć zimno, tam 2 stopnie. Albo 0. Gdzieś wyszedłem wieczorem w piątek, trochę się niestety przeziębiłem przez to, ale było warto. Na większej przestrzeni jest dużo ciekawiej się gra. I powiem ci szczerze, poleciłeś mi taką grę T for God. To jest
polska produkcja, gierka, polska góra.
Gdzie obszar gry jest generowany w oparciu o to, w jakim obszarze wy funkcjonujecie. Więc cały czas się człowiek porusza w jakąś stronę i to tam są takie karataże generowane, gdzie to tak zakręca, że macie wrażenie, że cały czas gdzieś idziecie do przodu, że ta przestrzeń się zwiększa, a cały czas operujecie na tym małym fragmencie. Na większym fragmencie to jest jeszcze ciekawsze. I to może nie jest taka gra, która ma do zaoferowania jakieś tam wyjątkowe przeżycia fabularne albo graficzne, ale to poczucie poruszania się w wirtualnym świecie tam jest jedną z lepszych rzeczy, jaką widziałem i wydaje mi się, że inne gry też powinny mieć to wbudowane. Zwłaszcza jeżeli możesz sobie pozwolić na większy obszar, taki na przykład 10x10. Dużo gier VR-owych nie korzysta z takiego obszaru, albo nie korzysta w ogóle z takiej możliwości, że tym światem można tak trochę zakręcić, żeby go dopasować do powierzchni gracza. Jednak jest ciągle tak, że dużo gier opiera się na tym, że poruszacie się stickiem, że nie chodzicie sami, ale to też zakładam, że większość graczy ma jednak tą ograniczoną przestrzeń, ale mnie bardzo, bardzo ciekawi to, co można zrobić z tym VR-em, kiedy się ma dużo przestrzeni do przemieszczania się i jak to będzie wyglądało, więc cały czas szukam, moje podwórko jest jeszcze za małe do tych wszystkich przeżyć. A przy tej okazji o dwóch grach chciałbym powiedzieć Dungeons of Eternity. To jest taki
RPG. Dużo osób polecało.
No, bardzo wysoko jest oceniane. Świetna, świetna gra jest tam, chodzisz, machasz mieczem, strzelasz z łuku, wyciągasz strzały z kołczanu, tam bardzo, bardzo dużo ciekawych mechanik jest i fajnie się w to gra. I to po większym obszarze, jak się poruszasz, jak możesz urobić uniki całym ciałem, a nie tylko gałką od VR-u.
Ja sobie wyobraziłem, jak po prostu, bo będę sobie testował u teściów, jak pojedziemy na święta, to tam jest trochę więcej miejsca niż u mnie, ale jak robię taki unik w choinkę na przykład.
No nie, no trzeba uważać, jak się tą przestrzeń, ja pilnuję, żeby mieć dużo miejsca, ale to jest zupełnie, to naprawdę bardzo, bardzo wciąga i uwierzygadnia ten świat niesamowicie. I jest jeszcze kolejna polska gra, którą mi jeden z widzów polecił, In Death Unchained, gdzie przede wszystkim się strzela z łuku. I to jest taki Dark Soulsowy klimacik, że tam zginiesz, kończy się gra i potem wracasz. Taki roguelike, ale z takim właśnie klimatem Dark Soulsów. Trochę straszne jest.
O, to tego nie kojarzę, ale w ogóle bardzo wam dziękujemy za taki mocny odzew. Dodam sobie do listy, bo to strzelanie z łuku też mi się wydaje fajne w tym. Ja jakieś tam proste gierki grałem. Dziękuję wam bardzo za ten odzew i tyle świetnych propozycji. Ja na razie wstrzymuję się z zakupami kolejnymi, bo już za dużo pieniędzy wydałem na tego VR-a. To niestety jest problem nowych platform. Kupujesz sobie nową platformę i tam jest dużo ciekawych rzeczy, więc od razu ta kasa na gry idzie bardzo, bardzo szybko.
Prawda, tak. Tak, tak. I ja i tak chyba więcej czasu będę Beat Saber spędzał, bo to jest najwięcej mi dostarcza możliwości takich ruchu i to jest ciekawe jest doświadczenie i to poczucie progresu jest ogromne, ale tak, sprawdzam sobie te inne gry. I tak uważam, że jeszcze trochę czasu przed nami, zanim to wszystko będzie, cały czas jednak ta konieczność poruszania się w tym świecie przy użyciu gałki. Ja nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie do obejścia. Ten świat potrafi być bardzo, bardzo wiarygodny, ale jeżeli nie masz odpowiednio dużego obszaru, no to gdzieś ta wiarygodność traci na mocy, niestety. Więc to fajnie, w ogóle myślałem o tym, żeby gdzieś tam się z kimś zgadać i wynająć na przykład salę gimnastyczną. Nie? Nie wiem w jaki sposób, bo wiesz, wynajęcie sali gimnastycznej na koszykówkę to jest coś, co robiłem, jak byłem młodszy i to jest wcale nie takie drogie, więc można by to zrobić.
Ale zastanawiam się jeszcze... Oczywiście to twoje studio to nie jest dobry pomysł. No, trochę jest, wiesz, znaczy trzeba byłoby wszystko tam z niego, wiesz, out.
No tak, teraz jest całe puściutkie. Puściutkie
jest, tak?
No, więc tam na pewno pojadę i to sprawdzę. Ale zastanawiam się, jak wygląda taki multiplayer, czy może być kilka osób z VR-em na twarzy i czy mogą razem funkcjonować w jednym świecie. Bo są takie gry, takie kooperacyjne, właśnie podziemia to Dungeons of Eternity ma taką opcję.
Znaczy chodzi ci o to, że dwie osoby w jednym pomieszczeniu mają dwa headsety i grają jakby razem. Tak. Nie mam zielonego pojęcia, nie wiem, czy to jest dostępne, czy jest taka opcja, nie wiem zupełnie. Trzeba byłoby, ale to państwo nam powiedzą, ale na przykład taki tenis, no nie masz miejsca na stół albo nie masz stołu, ale grasz sobie i nie ma lag, znaczy lag, no muszą być jakieś...
Nie, no daj spokój, tenis to jednak... Kort wiesz, tenisowy wymiana... wynajmujesz i grasz w VR-ze, wiesz, to nie... Nie, już wolę...
Nie, tenisa stołowego, nie, że w domu sobie grasz i zastanawiam się, jak z wymianą danych, czy to jest, czy nie byłoby jednak lagów.
No, warto by to było sprawdzić. Może ktoś już ma takie doświadczenie.
Bo ja grałem multi w tego tenisa i trochę było tych lagów jednak. No ale to zależy, z kim grasz też, nie?
No, być może. Ja tak po to multi nie sięgałem bardzo, ale jestem właśnie ciekaw, jak to działa w takim towarzyskim spotkaniu. Czy można jakoś to wykorzystać fajnie. Bo na pewno Beat Saber to będę całą moją rodzinę zapraszał, żebyśmy grali, bo tam jest taki tryb właśnie party. I że każdy swój wynik zapisuje i się tam bawią ludzie ze sobą, więc to może być ciekawe. No zobaczymy. Jest potencjał na fajną zabawę. Potwierdzę. No i to tyle, jeżeli chodzi o mój kącik VR-owy.
No to dobrze, to czy my sobie już przechodzimy do tematu, czy jeszcze coś masz ciekawego?
Nie, możemy, bo temat jest fajny, wydaje mi się taki.
To dobrze. Proszę państwa, zrobimy sobie taki trochę, nie wiem czy podsumowujący, ale na pewno... wspominkowy, nie, to może zły, jubileuszowy odcinek, ponieważ mamy, no minęły niedawno 3 lata od premiery PlayStation 5 i nowego Xboxa, mamy połowę generacji, czy można byłoby tak powiedzieć, prawie połowę, bo liczymy tak, że powiedzmy generacja to jest 7 lat, okay. Po 7 latach mniej więcej uśredniając pojawia się następca konsoli i właściwie to, bo rozmawiamy sobie o grach, które wyszły, o tym, co nas bawi, co lubimy w nowych konsolach, z czego nie jesteśmy zadowoleni, co przysparza nam problemy i o przyszłości, o tych grach, które są zapowiedziane i o tych grach, które my chcielibyśmy w przyszłości zobaczyć na konsolach. Powiem szczerze, że ja mojego Xboxa kupiłem 16 września 2021 roku za 2399 zł. Playaka kupiłem tego samego roku, ale później 17 grudnia za 2889 z returnalem. Oszukali mnie. Jak popatrzyłem sobie na obecne ceny na Ceneo, no mamy jednak ten Black Week, powiedzmy, więc to mogą być trochę zaniżone, no ale ceny są z niedzieli, proszę państwa, dokładnie z 26 listopada. PS5 kosztuje 2300, PS5 Digital 1900, Xbox Series X 1999, Xbox Series S 1099 złotych. Jeżeli popatrzymy sobie na taką globalną sprzedaż, te wyniki, które mamy, to PlayStation 5 to jest ponad 40 milionów. No, stawiam, że teraz po Spider-Manie mocno to mogło skoczyć. Xbox Series S i Series X to jest ponad 21 milionów. Remigiuszu, jak u ciebie wygląda historia z konsolami, na której dużo grasz, do której masz sentyment i czy w ogóle używasz konsol nowej generacji?
Zanim zacznę o tym opowiadać, w ogóle zaimponowało mi to, że ty masz dokładnie daty wypisane, kiedy kupiłeś jakąś konsolę, ja nie pamiętam dokładnie.
No, Remigiuszu. Przecież na fakturę wziąłem.
A, no tak, oczywiście, ale to, że trzymasz te faktury pod ręką, to jest imponujące.
I ja, tak, w chmurze trzymam wszystkie.
Jak tylko można było kupić, to od razu kupiłem jedną i drugą. I
dalej leży w szafie.
Jedna leży w szafie, to prawda, no ale to zapasowa jakaś się okazała, tak się jakoś zbiegło przypadkowo. Mniejsza z tym zresztą, ja, jeżeli chodzi o moje przemyślenia w ogóle na temat tej generacji konsol, to mam takie poczucie, że być może ten okres teraz się wydłuży trochę, że takie jakieś trochę spowolnienie jest w branży. Oczywiście nie chciałbym, bo to zawsze liczę na nowe urządzenia i nowe gry na tych urządzeniach, ale mam takie przekonanie, że ten okres może być tym razem dłuższy. Zobaczymy. To czas pokaże na pewno. Też zacząłem się przyglądać tym premierom, które odbyły się na konsolach nowej generacji, bo chyba mamy takie poczucie, że tych premier jest mniej, że mijają lata, właściwie rok za rokiem i tych gier ekskluzywnych jest dużo mniej, niż byśmy się przyzwyczaili. Ale też zacząłem przyglądać się tym starym generacjom konsoli, też tak patrzę na te tytuły ekskluzywne. Nie było ich tak wcale dużo. Pewnie sobie porównamy, co jest
tak,
teraz.
Ja zrobiłem listę, co tam kiedyś wychodziło na PlayStation 4 w pierwszych trzech latach.
No, ja też sobie gdzieś tam PlayStation 3 jeszcze sprawdziłem, żeby mieć takie porównanie, czy jest jakaś tendencja spadkowa, czy coś takiego. Wydaje mi się, że nasze wspomnienia dużo dodają do wrażeń z poprzednich generacji konsol, bo już to minęło i mamy to zbiorcze takie poczucie, że było fajnie po prostu. Być może za jakiś czas to samo będziemy myśleli o PS5 czy nowym Xboxie, ale zobaczymy. No, tak czy siak mam takie poczucie i ono może być błędne, o czym wspomniałem, że niewiele czasu spędzam na konsolach. Jeżeli wychodzą jakieś gry ekskluzywne, to po nie sięgam tylko i wyłącznie. Jeżeli gry nie są ekskluzywne i są dostępne na PC-tach, to wolę zdecydowanie PC-ta. Mam tą gwarancję prawie w każdym przypadku grania w 60 klatkach. To jest w zasadzie dla mnie taki próg, poniżej którego staram się nie schodzić. Granie poniżej 60 klatkach jest dla mnie niekomfortowe. Wiem, że nie każdemu to przeszkadza oczywiście i to też nie świadczy o tym, że ja mam tutaj jakieś wydumane zapotrzebowania na gry. Po prostu wygodniej mi się gra w 60 klatkach i to trochę determinuje to, na czym gram. Dla twórców gier nie zawsze jest to priorytetem, niestety. I to jest chyba taki największy mój zarzut dla tych konsol nowej generacji, że jednak 60 klatek nie jest normą, a jeśli jest, to bardzo dużym kosztem jakości grafiki. Ale to o tym też sobie pogadamy. Mhm. Tak czy inaczej, te gry ekskluzywne, które się przytrafiły, zwłaszcza na PS5, sprawiły mi trochę frajdy i pewnie będę często do nich wracał.
Ale na Xboxie ty w ogóle grasz, czy nic nie grasz?
Nie ma sensu granie na Xboxie, absolutnie żadnego, no bo wszystko to, co mam na Xboxie, mam też na PC-cie, a tam, no wiadomo, ten argument cały czas działa, niezależnie od tego, jak dobrze gra działa na Xboxie, na PC-cie będzie działała jednak lepiej, więc trzymam się tego PC-ta. Xboxa mam, ale już nawet nie pamiętam gdzie. On chyba gdzieś jest zakopany w jakiejś szafie, więc no nie
kiedyś
używam.
Kiedyś mówiłeś, że masz w sypialni go?
Tak, to prawda, tam stał, ale moja żona tam przebudowała teraz trochę sypialnię, więc chyba Xbox gdzieś...
Śmietnik.
Nie, tak to bym nie powiedział.
Ale powiem ci, że dla mnie to jest ciekawe, bo ja nie wiem w sumie dlaczego, ale bardzo mocno kojarzyłeś mi się z PlayStation. Znaczy ja miałem takie w głowie pojęcie, że ty jesteś, że to jest taka twoja podstawowa maszynka do gier i pamiętam, że kiedyś powiedziałeś, że grasz tylko na PlayStation, gdy wychodzi gra ekskluzywna, czyli teraz wyszedł Spider, no to grałeś na konsoli, Final Fantasy to cię nie zaciekawiło jakoś specjalnie.
Troszeczkę.
I wychodzi na to, że ty playaka odpalasz raz do roku.
No, tak się jakoś zdarza. Ja wiesz co, też miałem takie... Raczej nie dałem się ponieść marketingowi, ale miałem taką nadzieję, że jednak nowe gry, wiesz, jako że konsole mają swoje zalety, przede wszystkim są niezwykle wygodne. Ściągasz sobie grę, odpalasz i nie musisz myśleć o tym, co się dzieje w systemie, czy coś się nie zacina, czy coś tam, różne rzeczy na PC-tach się zdarzają. Zawsze jest jakieś ryzyko, że akurat z twoim sprzętem będzie delikatnie niekompatybilne, że coś będzie źle chodziło, że coś dysk się przytnie, że coś zacznie piłować w trakcie. Więc PC-ty też jakby z reguły w 9% przypadkach na 10 mi działają sprawnie, ale bardziej uważałem, że na konsoli można się skupić i mieć 100% gwarancję, że będziesz się dobrze bawił. Ale no niestety pod tym względem tak przeceniłem tę generację. Jednak okazało się, że te gry, które nie są ekskluzywne, nie chodzą tak dobrze, jakbym chciał. bardzo często się schodzi poniżej tych 60 klatek, jeżeli się uzyska te 60 klatek, jak powiedziałem, utrata grafiki jest ogromna, więc dosyć szybko musiałem wrócić do peceta, na dobre i na złe. Wolałbym grać na konsoli, wbrew wszystkiemu, właśnie ze względu na tą wygodę. Wiesz, to też w związku z tym, że streamuję, że nagrywam, to łączenie dwóch pecetów zawsze jest jakimś takim dodatkowym obciążeniem. Musisz mieć dwa te mocne pecety.
No tak.
A tak miałbym konsolę, podpinałbym do peceta, wszystko by chodziło, nie musiałbym tego cały czas zmieniać. Więc tak, tutaj teraz jak żeś o tym powiedział, ja trochę mnie zaskoczyłeś tym pytaniem, bo ja zupełnie zapomniałem, że miałem taką wizję, ale zdecydowanie miałem taką wizję, że będę mógł pograć na tych nowych generacjach konsol i nie martwić się już o nieustający upgrade peceta. To była naiwna wiara. Mimo, że i tak byłem ostrożny w niej, to jednak okazała się naiwna. Pecet jest w moim przypadku koniecznością, żeby sobie dobrze i przyjemnie pograć.
No właśnie, więc bo tak to jest. Jesteś po prostu prawdziwym PC Master Race. A ja mam takie, nie wiem, czy to tylko moje jest wrażenie, czy powszechnie, że dużo osób bardzo cię mocno kojarzy z PlayStation, że jesteś trochę takim ambasadorem, a ty plujesz na wszystkie konsole.
Nie. Ja miałem zawsze bardzo dużo sympatii do Sony, jeżeli chodzi o to, jakie gry powstają ekskluzywne. I tego nie ukrywam, bo jeżeli się przyglądamy tym tytułom jakby w odosobnieniu od niektórych działań Sony, których nie popieram, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie cross-platformowe utrudnienia, to Sony robi wybitne gry single player i prawdę powiedziawszy, no to już przez jakiś czas można było podejrzewać, że to będzie jedna z ostatnich i jedynych firm, która będzie się nad tym skupiała, więc zawsze jakby trzymałem kciuki za PlayStation i za te gry, które tam się pojawiają. Dzisiaj mam wrażenie, też jest jakiś taki strach przed tym, że te single playery odejdą trochę do lamusa, ale może jest mniejszy też. No i też jest taka prawda,
sobie na końcu, bo ja zrobiłem listę tych rzeczy, które wyjdą. Czyli rozumiem, że jeżeli mówimy o tej generacji, to ty właściwie grałeś na PlayStation tylko w ile gier? God of War, Ragnarok i Spidermana, czy jeszcze coś tam?
Nic więcej. Zdarzało mi się wracać do... Zdarzało mi się wracać do poprzedniego Spidermana, do gier, które były w poprzedniej generacji i tutaj miały swoje wersje takie ulepszone. Uncharted dostał patcha na PS5, 4, więc też trochę w niego pograłem. Z przyjemnością zresztą ogromną, bo świetnie chodzi i świetnie wygląda. Więc wracałem do tych starszych rzeczy, które tutaj są teraz jakby wybitnie zrealizowane na PS5. To mi się zdarzało, ale tak, jeżeli chodzi o nowe gry, to albo na PC-cie, albo ekskluzywy na PlayStation 5. Taki był mój cykl grania, a jako, że ekskluzywów nie było przesadnie dużo, no to wiadomo, że ten cykl grania na konsolach był odrobinę krótszy. Chciałbym grać więcej, no ale...
No tak, ale nie ma w co. Ja bym chciał tutaj podkreślić, że kiedyś to było tak, że mnie uważano za fanboya Xboxa, a ciebie za PlayStation, a tutaj zaraz zrobimy rozliczenie. Ty już jesteś PC Master Race. Zamykamy
zawsze,
temat.
Chyba zawsze byłem. Liczyłem na to, że po prostu będzie mi łatwiej na konsoli, ale się przeliczyłem.
A ja zrobiłem sobie podsumowanie i ja praktycznie w ogóle teraz nie gram na Xboxie. W ogóle nie odpalam Xboxa. Chyba takim przełomowym momentem dla mnie był ten Starfield w 30 klatkach.
No,
gdzie uszła ze mnie cała nadzieja. No i też Starfield okazał się być, mimo że ja, dużo frajdy mi ta gra sprawiała, no to no jest bardzo nierówna przede wszystkim, nie? I też wiele osób się po prostu rozczarowało tą grą.
To jest, wiesz, ja pozwolę sobie wrócić do Fallouta 76, to są trochę inna skala problemów przy jednej i przy drugiej grze była, ale to jest taka gra, w której można przyjemnie spędzić czas, można się w niej pobawić, ale trudno pozbyć się wrażenia, że tam jest dużo rzeczy spartolonych i mogłoby być zrobione lepiej, inaczej, współcześniej. Więc przy Starfieldzie też mam cały czas takie poczucie, że to jest gra, która ma dużą wartość i można tam dużo czasu spędzić, ale pokutują takie jakieś niedoskonałości tego silnika, jakieś technologiczne, przestarzałe rozwiązania, te czasy wczytywania, które nie powinny mieć, to nie powinno wyglądać tak dzisiaj. Więc jest takie bolesne poczucie siermiężności tego, jak to zostało zrealizowane i to ciężko się tego pozbyć. A zdecydowanie 30 klatek na Xboxie i w ogóle próba bronienia tego, że ten świat jest taki skomplikowany, złożony, że te planety krążą wokół siebie, to w ogóle się kupy, jakby to się w ogóle nie broni.
Decyzja artystyczna.
No, to jest jakieś absurdalne. Niech tam mają. To nie znaczy, że ja to muszę akceptować. Nic raczej nie akceptuję.
Obecnie na Steamie Starfield ma wszystkie recenzje mieszane. 69%. No, to ewidentnie no nie możemy mówić tutaj o... No komercyjny to jest na pewno sukces.
To
ale
jest
artystyczny
ciągle,
to
tak.
Możemy tutaj... O, możemy dywagować. Ja zrobiłem sobie rachunek sumienia, no i okazało się, że ja jestem tutaj największym fanem PlayStation, bo na tej konsoli najwięcej gram. No i z drugiej strony jest trochę to dlatego, bo tam mam Koda i FIFA i Session. Znaczy Session też mam, albo to są trzy gry, w które najczęściej gram, w które to są też takie gry, które są dobre dla mnie na chwilę przerwy, czyli ja mam, nie wiem, pół godzinki teraz, to odpalę sobie meczyk w FIFA, albo w Session sobie pojeżdżę, albo w Kodzika tam sobie zagram dwie rundki i gram w te gry na PlayStation. Nie wiem do końca, znaczy wiem, to już zdiagnozowałem jakiś czas temu, dlaczego jeżeli ktoś mi, no bo my dostajemy część gier, prawda? Mhm. I jak ktoś mi się pyta, czy na Xboxa, na Playaka, ja wybieram Playaka z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, bo do Playaka dokupiłem sobie dość tanio 2 giga dodatkowej pamięci. Mam tam dużo gier, nie muszę się martwić o miejsce, wszystko tam, czy ten Call of Duty to mega dużo zajmuje. Więc mam dużo gier, nie muszę się tym przejmować. Po drugie, jednak jestem wielkim fanem DualSense'a. I ten pad sprawia, że ja zdecydowanie za każdym razem, jeżeli gra jest multiplatformowa, wybieram PlayStation i mam nadzieję, że to się szybko zmieni, że już tak naprawdę, no my przywieźliśmy po GDC takie info, że już ten pad jest w drodze i będzie wedle w tym roku albo stawiam, że pewnie jednak w przyszłym ten nowy pad od Xboxa będzie, z procesu z Activision Blizzard też wiemy, że procesu przy przejęciu Activision Blizzard, wiemy, że taki pad jest w produkcji, będzie tam i haptyka i też bezpośrednie łączenie się do chmury i stawiam, że taki pad w pierwszej kolejności sobie kupię.
Wiesz co, jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, bo zapomniałem, a tu jestem, jakby warto o tym wspomnieć. Jednak dużo czasu spędziłem na PS5 grając Wiedźmina 3. Bo Wiedźmin 3 bardzo dobrze działa i wygląda ta nowa generacja, więc jak tylko wyszedł ten Wiedźmin, to tam ja chyba z 200 odcinków mam nagranych z Wiedźmina 3 i wrzuconych, więc bawiłem się tam doskonale i faktycznie dobrze wygląda ta gra i dobrze chodzi na PS5, więc polecam, jakby ktoś szukał okazji. Dużo lepiej mi to działa niż na PC-cie, szczerze mówiąc.
To prawda, bo na PC-cie teraz ten Wiedźmin, ta wersja nowa, to... Oj. Ja już dawno go nie sprawdzałem, ale kiedyś regularnie na streamach sprawdzałem, jak chodzi, jak DLSS nie działał praktycznie w tej grze, więc okej. No to tak podsumowując, no to ja jednak jestem, moją podstawową platformą jest PlayStation 5, twoją PC.
Tak jest.
Wybrałem sobie najlepsze gry ekskluzywne i chciałbym tutaj się wytłumaczyć, co to znaczy obecnie ekskluzywność to jest to, że gry nie ma na konsoli konkurencji. Tak możemy definiować tą ekskluzywność, no bo Microsoft wydaje wszystkie gry na PC-cie, Sony najprawdopodobniej też wszystkie wypuści na PC-cie. Obecnie mamy taki system, że tam po roku, po dwóch te porty PC się pojawiają. No ale pojawiają się i musimy to zaakceptować, że ta ekskluzywność nie oznacza już w tym momencie, że to jest tylko na konsolach PlayStation, ale również na PC-cie. I wybrałem tutaj gry, których nie ma na starej generacji. Czyli bierzemy sobie te bez cross-generacyjnych. No i na PlayStation 5 wygląda to w taki sposób, że jest Demon's Souls 92 na Metacriticu, Spider 2 na 90 na Metacriticu, Ratchet & Clank, ten Rift Apart 88, Final Fantasy 16, który no obecnie jest tylko na PlayStation 5, ale wydaje się być pewne, że niedługo będzie na PC. On ma 87 na Metacriticu, Returnal, który też jest na PC, 86, no i Astro Playroom 83 to jest za darmo dodawane do każdej konsoli PlayStation. Jak ktoś z Państwa ma konsolę, warto tą grę sprawdzić, bo ona jest naprawdę dobra. Naprawdę dobra. Dodatkowo dochodzą nam cross-generacyjne, czyli te, co są na PlayStation 5 i na PlayStation 4, Ragnarok 94, Horizon Forbidden West 88 na Metacriticu, Gran Turismo 7 87 i Sackboy Big Adventure 79. No i tak naprawdę to jest wszystko, co mamy.
No, to, ta lista nie wydaje się przesadnie krótka, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę ostatnie miesiące, ile czasu się spędziło na tej konsoli, ale jak sobie potem, to jak mówiłem, jak sięgałem po poprzednią generację PlayStation 4 i PlayStation 3, to naprawdę tych takich tytułów, które by pozostawały na stałe w pamięci, z całej generacji nie ma aż tak dużo. Ja pewnie o tym jeszcze będziemy rozmawiali, a jak już zacząłem ten wątek, to powiem... Postaram się Państwu przypomnieć, jakie gry były na PlayStation 3, takie uważane za hiciory, które pozostały z nami do dzisiaj. Więc to na pewno było The Last of Us.
Ale w tych pierwszych trzech latach patrzysz, czy w ogóle?
Nie, w ogóle. Żeby, jakby chcę porównać, że te trzy lata pierwsze, które nie wyglądają zbyt dobrze, kiedy się je tak przedstawia jeden do jednego, to w obliczu poprzednich generacji wcale nie wypadają tak źle. Tak może zostanę trochę tutaj adwokatem diabła, jeżeli jest taka potrzeba. Tak czy inaczej, na PlayStation 3 God of War 3, także się pojawił z takich dużych tytułów, Uncharted 2, Infamous, Killzone 2, Ratchet i Clank był tam i Heavy Rain. To są takie rzeczy, które były bardzo, bardzo znaczące. Pozostałe rzeczy raczej były multiplatformowe. Demon's Souls też był multiplatformowy, czy był tylko na... Był tylko na PS3?
No na PS3 to były gry tylko na PS3.
Nie.
Tam nie było wstecznej kompatybilności.
Nie. Chodzi mi o to, że czy
Demon's Souls był też... ekskluzywem.
Był ekskluzywem, tak? Bo tego nie pamiętałem. Okej. Czyli Demon's Souls też się liczy.
Sprawdzę, bo to ja nie jestem... Pamiętajcie, że ja też, proszę Państwa, PlayStation 5 i Xbox to są moje pierwsze konsole. Takie własnościowe, żeby nie było.
No więc tych tytułów takich, które były znaczące, nie było aż tak dużo, jak można by przypuszczać. Wspomnienia są takie, ale no więc uważam, że te pierwsze trzy lata PlayStation 5 nie wypadają tak źle w obliczu do tego, co historycznie było, ale też mam wrażenie, że więcej czasu się spędzało na tych konsolach kiedyś. Ale to może być jakiś błąd w ogóle mojej percepcji, może też nie do końca pamiętam te wszystkie tytuły z PlayStation 3. Więc obecnie jest ich mniej niż byśmy chcieli, na pewno, ale czy jest ich tak mało w porównaniu do poprzednich generacji, to trudno powiedzieć. Ja w ogóle
Ja mam listę gier, które wyszły w pierwszych trzech latach na PlayStation 4.
O, super. To.
I zobaczmy sobie, czy rzeczywiście tych gier, które miały Metacritic powyżej 80, no to jest, mamy tak, Uncharted 4, Bloodborne, Journey, The Last Guardian, Infamous Second Son, Ratchet and Clank. Czyli mamy sześć gier, które są powyżej 80, nie? Na PS5, no to mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć też gier ekskluzywnych, plus cztery międzygeneracyjne, czyli jest 10. Ale poniżej 80 mam jeszcze Until Dawn, The Order, Killzone, Shadowfall, Knack. Jezu, pamiętam, jak kiedyś pojechałem specjalnie do ciebie w tego Knacka zobaczyć. On ma 54 na Metacriticu.
To fajna gierka była, ja przyszedłem jedynkę i dwójkę.
I Drive Club, ale mamy jeszcze dwa remastery, czyli The Last of Us Remaster i God of War 3 Remaster. Więc jest troszkę więcej tych gier, ale to nie jest aż taka, że to jest dwa razy więcej było. Nie?
No, jest. Więc takie wrażenie, ale... że coś jest nie tak przy tej generacji... Może być trochę błędny.
Ale z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, że mamy małą grę Returnal, mamy Journey na PS4, też mała gra. Mm-hmm. Astro Playroom to jest bardzo mała gra, która jest dodawana za darmo. Mamy Demon's Souls, który jest remake'iem, no to też mamy dwa remake'i. I tak naprawdę wszystkie duże gry, czyli Spider-Man, God of War, Horizon Forbidden West, to są kolejne części dużych marek. To są gry, które są dość podobne do swoich poprzedników. No w Spiderze Spider nie różni się. Znaczy on się różni tak technicznie, ale jak tak popatrzymy z boku, no to on stoi na ramionach tej jedynki i no nie mamy... Zobacz, że mieliśmy to Until Dawn. Mieliśmy Bloodborne'a. Wydaje mi się, że jakościowo i jak dużym wydarzeniem były te gry, jednak PlayStation 4 troszeczkę wygrywa. Tak ja patrzę...
Tak, nie, to w ogóle jest bezdyskusyjne. To PlayStation 4 to był bardzo ważny moment w historii PlayStation, bo tam się pojawiła taka niezaprzeczalna dominacja, jeżeli chodzi o te dwie główne konsole, czyli jakby nad Xboxem przewaga PlayStation była gigantyczna. Tam praktycznie się miało takie poczucie, że hit za hitem wychodzi na PlayStation, a tymczasem na Xboxie nic się praktycznie nie dzieje. I tam to był straszny czas dla Microsoftu, jeżeli chodzi o konkurencję. Tam PlayStation zdecydowanie zyskało na przewadze.
No, Xbox wtedy poszedł w telewizor.
No tak, no i to właśnie do dzisiaj pokutuje ta niezaprzeczalna przewaga PlayStation 4. Trochę Microsoft odpuścił tę walkę i dzisiaj ją podejmuje za pomocą Game Passa, który nie wpływa niestety na sprzedaż konsol, być może wpływa na to, że gracze dużo czasu spędzają na usługach Microsoftu, ale w samej, jeżeli chodzi o przewagę konsol, no to PlayStation tutaj bije na głowę Microsoft, zresztą wyniki sprzedaży o tym świadczą.
Tak,
więc dla PlayStation 4 to był wybitny czas i być może ten wybitny czas także wpływa na to, jak dzisiaj patrzymy na to, co na PlayStation 5 się dzieje.
Ja też powiem bardzo ważną rzecz dla mnie. Ja nie miałem PlayStation 4, PlayStation 3 i żadnych PlayStation... Znaczy miałem kiedyś pożyczone PlayStation 4 od Reksia, pozdrawiam. I mogłem sobie tam kilka gier ograć, ale PlayStation 4 nie miało tej wstecznej kompatybilności z PlayStation 3. Wychodziły jakby remastery. Tutaj kupując PlayStation 5 mamy od razu tą... Możemy nabyć sobie tą bibliotekę PlayStation 4 bez problemu. Nie? I dla mnie to też było ważne, że ja mogłem sobie wszystkie Uncharted ograć.
A no, tak.
I właściwie wszystkie te Exy, Sony ograłem. I to jest ta różnica, nie? Że mimo, że mamy trochę mniejsze te gry, ilościowo może się tak nie różnią, ale cała baza no stoi na barkach PlayStation 4 i tych zabaw jest trochę. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest fanem Playaka, to ma te gry ograne, no i on zostaje tak naprawdę tylko z tymi grami, które wyszły na piątkę. Nie? No to ich nie ma za dużo. Nie ma niestety za dużo.
Wiesz co, wspomnieliśmy przez chwilę o The Last of Us i teraz na PlayStation 5 jest oczywiście taki remaster jakby trochę na PS5 The Last of Us części drugiej. I ja muszę przyznać, że
w styczniu wychodzi.
To wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje. Oczywiście odpowiedzią na tą kontrowersję jest to, że no jak nie chcesz, to nie kupujesz i w porządku. Ale muszę przyznać, że gdzieś tam podoba mi się trochę ta konsekwencja, z którą PlayStation wydaje swoje gry po raz kolejny w ulepszonych wersjach na nowe konsole. Bo dzięki temu, jeżeli ktoś nie miał okazji pograć w tę grę na PS3 czy na PS4, to teraz może sobie pograć na PS5 w takich jakby najnowszych możliwościach wizualnych i gameplayowo być może tam
się
też coś
zmieni. Ale poczekaj chwilę, jakie są te różnice wizualne? No oni nie te zwiastuny wyglądają... Jakby nie było tam różnicy, nie?
Okej, okay, jakby to jest słuszna uwaga w odniesieniu do The Last of Us 2, że czas między pierwszym wydaniem gry a teraz jest na tyle niewielki, że tam nie może być aż takiego dużego postępu. Zakładam raczej, że w stabilności ilości klatek na sekundę będzie duża poprawa, jeżeli chodzi o jakość grafiki.
Ale to jest na PlayStation 5, jest 60 klatek stabilne, no to ja nie wiem, co oni tam 120 wrzucą?
Nie sądzę. Być może wspomniałem o tym The Last of Us, żeby ten temat mieć ze sobą, bo to jest coś, co jest bardzo bieżące. Natomiast ta tendencja, z którą pojawiają się stare tytuły, odnawiane regularnie, bo to, co było z The Last of Us z pierwszą częścią, można mieć takie poczucie, że kurde, po raz kolejny tego kotleta odgrzewają, ale z mojej perspektywy, dla gracza, który grał już na PS3, ja nie mam potrzeby kupowania tego na PS5, ale może gdzieś tam kiedyś za parę lat kupię sobie na PS6, gdzie będzie już taka bardzo zupgrade'owana wersja tego, co kiedyś miałem okazję ograć. I jeszcze na PS3. To jest dosyć istotne dla nowych graczy, którzy nie mieli okazji pograć w to w przeszłości. No i mają od razu takie doświadczenie bardzo współczesne, przynajmniej uwspółcześnione do pewnego stopnia. Więc to nie jest taka... Tą tendencję PlayStation pokazuje dosyć dobitnie. To się zdarza coraz częściej. I ja nie jestem przeciwnikiem tej tendencji, więc jeżeli wychodzą nowe generacje konsol, to jest szansa, że ta biblioteka gier będzie większa nie tylko dlatego, że jest kompatybilność wsteczna, ale dlatego, że są te ulepszone wersje, których nie trzeba kupować, ale są. No. Oczywiście wolałbym więcej nowych gier, rzecz jasna, ale jak można w ten sposób bibliotekę poszerzyć, to ja nie jestem przeciwnikiem.
No ja powiem ci szczerze, że no ja też nie jestem przeciwnikiem, ale uważam, że akurat to jest taka sytuacja, kiedy szukają frajerów, no. Serio, naprawdę, nie widać tam jakiejś specjalnej różnicy. Jeżeli chcesz, mamy coś takiego jak konkurencję, jeżeli popatrzysz, jak wygląda kompatybilność wsteczna w Xboxie, to tam część gier jest automatycznie jakby ulepszana, podbijana jest grafika, bo po prostu Microsoft to przewidział, że ktoś będzie chciał zagrać sobie w jakieś gry z Xboxa 360 i może je sobie odpalić. A to, co robi Sony, rozumiem, że nie ma kompatybilności z PlayStation 3, ale tak samo The Last of Us 1 czy The Last of Us 2 mają wersje na PlayStation 4, które dobrze chodzą na PlayStation 5 i to mi się wydaje takie dziwne zagranie. Znaczy, wierzę w to, że znajdzie się grupa osób, która będzie chciała pograć sobie w tą grę i znajdzie jakieś te nowości, które sprawią im więcej satysfakcji, ale jak na razie z tych zapowiedzi nikt mi nie udowodnił, że to jest coś ciekawego.
Wiesz co, spokojnie, ja się z tobą zgadzam, że akurat w tym przypadku i pewnie w kilku innych też to jest zupełnie niepotrzebne i nikomu do szczęścia, ale też trudno mi czynić z tego zarzut, no bo też nikt cię nie zmusza do kupowania tego.
No ale raczej... to możesz wszystko, cokolwiek weźmiesz, to możesz powiedzieć tak, nie możesz krytykować, bo sobie nie kupisz.
A nie,
właśnie o to chodzi, że jak coś jest gówniane, to możesz o tym powiedzieć. I argument typu, no nie musisz kupić, nie musisz nabywać.
Przecież ja ci nie odbieram prawa do krytykowania, ale krytykuj sobie przecież. Tak, to nie jest tak, że ci zatykam usta.
Nie musisz kupić, nie musisz.
Bo ja to traktuję po raz kolejny, nie? Ja też jestem klientem i kupuję te gry i nie czuję absolutnie żadnego nacisku, żeby kupić tą nową wersję na PlayStation 5. Natomiast gdybym był graczem, który zaopatruje się w konsolę w tym roku, dostaje pod choinkę, no to ta wersja na PS5 jest dla mnie interesującą opcją, nie? Jeżeli nie miałem okazji pograć wcześniej. I w zasadzie nie przeszkadza mi to, że ona jest.
To ja bym skwitował to, bo chcę zamknąć tą już dyskusję, bo tutaj krążymy do nie wiadomo po co. Poczekajmy i proszę, apel do państwa, wstrzymajcie się, nawet jak chcecie ten upgrade za $10 kupić, poczekajcie na testy. Zobaczmy, czy to się rzeczywiście czymś różni. Może ten YouTube ten bitrate na YouTubie sprawia, że my tego nie widzimy, a tam jest super jakość. Poczekajmy na testy, po prostu będą testy konkretne, porównawcze, może się okaże, że warto.
Jak najbardziej, pewnie, że tak. Digital Foundry na pewno rzuci na to okiem bardzo wyraźnie i pokażą tam różnice, jeżeli one jakieś są. Tak, nie ma się co za bardzo o to kłócić.
My tutaj o PlayStation, ale jest jeszcze Xbox. Xbox ma, trochę gorzej wyglądają te gry, bo ma Flight Simulator 90 na Metacriticu, Immortality 88, tylko nie wiem jak to traktować, bo to też jest na mobilkach po prostu ta gra. Hi-Fi Rush 87, Pentiment 86, Forza Motorsport 85 i Starfield 83 na Metacriticu. No i te multigeneracyjne to jest Forza Horizon 5 92. No zdecydowanie najlepsza gra na tej konsoli i Halo Infinite 87. No wiadomo, że jest jeszcze na przykład Redfall, ale tutaj powiedzmy już te gry wybieramy te gry powyżej 80 albo bardzo, bardzo blisko. I tutaj jest słabiutko. Znaczy ja muszę przyznać, że przez lata broniłem Microsoftu i podobało mi się to, w jaką stronę idą i co robią, ale przez te 3 lata to nie dowieźli po prostu.
No to jest jakaś takie... W ogóle, bo Microsoft kupił wiele tych studiów i wiadomo było, że zanim te studia zaczną wypuszczać nowe gry, to minie trochę czasu. I minęło trochę czasu. Już nadszedł taki moment, że można by się spodziewać przynajmniej kilku tytułów, które jakby w jakiś sposób uzasadnią te wielkie wydatki na te wszystkie studia, bo to na pewno było perspektywiczny bardzo zakup. Natomiast mam wrażenie, że oni kupili te wszystkie studia już z problemami i te problemy musiały być dokończone już po zakupie. To, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku Redfalla, to była katastrofa. Jakby wiadomo, że był to projekt, który należało dokończyć i wypuścić, ale nadal jestem rozczarowany, że Microsoft zdecydował się na wypuszczenie gry w takiej postaci. Jeżeli chodzi o Starfielda, to opinie są mieszane. To tam w zasadzie już taka
ja już farbowałem brodę na czerwono przez te 30 klatek, już mi starczy po prostu.
No więc też już jestem, mam takie wrażenie, że zaczynamy zbyt długo czekać na te inwestycje finansowe Microsoftu, my jako gracze. I że, wiesz, no teraz po raz kolejny kupili Activision, jakby kupili już, doszła ta transakcja do zwieńczenia, czyli Activision Blizzard. I też mam wrażenie, że zanim z tej firmy zaczną wychodzić dobre produkcje, to minie trochę lat. Więc ta perspektywa zwrotu zaczyna się odsuwać coraz bardziej. I jest tam parę tytułów, które są warte uwagi, parę studiów, które robią ciekawe rzeczy, ale na podstawie tych rzeczy, które zostały do tej pory wydane, to ja zaczynam się bać, że no Microsoft jakoś mimo tych wydatków nie doścignie, jeżeli chodzi o jakość, PlayStation jeszcze przez długie, długie lata. Zobaczymy, ja pamiętam, faktycznie mieliśmy trochę dyskusji na temat tego, ile czasu potrzebuje, to chyba lata temu, ile czasu potrzebuje Microsoft, żeby nadgonić PlayStation. I ja mówiłem, że potrzebuje dużo, ale nie sądziłem, że aż tak dużo, jak teraz, jak teraz się wydaje. Że oni nawet nie, takie mam poczucie, że ten dystans się zwiększa między jakością gier PlayStation, a jakością gier na Xboxie, co jest dla mnie zaskoczeniem. Bo nie powinno, powinno być dokładnie odwrotnie. Zobaczymy. No nie wygląda to dobrze. Ta lista, którą przedstawiłeś, jest tam kilka ciekawych rzeczy, ale żadna z nich nie jest wybitna. I to wielka szkoda, bo ja kibicuję.
No ja uważam, że jednak grą wybitną jest Forza Horizon 5.
A tak, zgadza się. Tak. No, ale to jest kawał historii.
To na pewno Halo Infinite mi nie podeszło zupełnie. Forza Motorsport moim zdaniem zdecydowanie słabo wygląda. Jak na zapowiedzi, że miało być tak super, to coś tam jest nie tak. Ja może coś naprawili, ale pamiętam, jak odpalałem ją na premierę, to bardzo płasko wyglądała. Okay. No i są małe gry albo Flight Simulator, no to jest jednak gra dla niszy. No. To no Starfield jedyny jest taką jedyną grą dla powiedzmy wszystkich, no ale budzi więcej kontrowersji niż zachwytów. Więc tutaj akurat tą generację no świetne gry multiplatformowe bronią. No mamy oczywiście zawsze w topce sprzedaży FIFA i CODA. Proszę Państwa, Call of Duty najnowsze nie jest to, w szczególności kampania, która jest bardzo zła, leniwa wręcz bym powiedział. No ale to jest rekord sprzedaży CODA. To się dzieje dalej. Odpalasz tą grę i to jest najlepszy multi-shooter, jaki istnieje. To jest moja oczywiście opinia, proszę Państwa.
Tam jest dobry fundament. To, że gówniane rzeczy się buduje na tym fundamencie od czasu do czasu, to jeszcze nie wpływa źle
na
to.
I dalej w multi się świetnie gra w tej grze. No i to jest tak przykre. To jest tak przykre, bo za takie lenistwo to powinni dostać naprawdę po łapach strasznie, ale dostali tylko dolary w te łapy. Elden Ring, świetny. Baldur's Gate 3, wiadomo, nie ma go jeszcze na Xboxie, ale zaraz będzie. Alan Wake 2, Dead Space, Resident Evil 4, Armored Core, Hogwarts Legacy, Jedi Survival. Jest bardzo dużo gier, znaczy to też jak ktoś wybrał sobie czy Xboxa, czy Playaka, on ma w co grać. Problemem są raczej gry first party.
Naprawdę, tak.
Takie podsumowanie tego. A ja bym, zanim porozmawiamy sobie jeszcze o tym, na jakie gry czekamy, jakie są już zapowiedziane, to czy ty lubisz jakieś takie, tutaj dałem takie coś, technologie w konsolach, które lubimy, albo dodatkowy sprzęt?
To jedna rzecz, o której wspomniałeś niewątpliwie, to DualSense nowy. I to jest wybitne urządzenie do sterowania. I to też jest taki trochę... W związku z tym, że to urządzenie się pojawiło, no to Microsoft ma dodatkowe motywacje, żeby też się ścigać w tym zakresie i bardzo dobrze, bo jeżeli chodzi o kontrolery, to wiele rzeczy może się jeszcze pojawić. Więc jestem jak najbardziej za i fajnie, bo między PlayStation 3 a PlayStation 4 nie było jakichś gigantycznych różnic, ale teraz w tej piątce pojawiły się i bardzo dobrze, niech to idzie w tę stronę. Jedna z lepszych opcji, jaka na konsolę się przytrafiła i ona działa tak na PlayStation 5 jak na Xboxie, chociaż na Xboxie chyba lepiej, to możliwość wygaszania konsoli, a potem powrót do gry natychmiastowy, bez konieczności wczytywania.
To na PlayStation to tak chyba nie działa dobrze, bo Quick Resume... W Xboxie do 3 gier, czyli 3 gry możesz mieć zamrożone i między nimi, a w Playaku możesz mieć jakby odpaloną tylko jedną grę. Ona ci nie wraca do takiego samego.
Ale zważywszy na to, żeśmy na samym początku rozmawiali, w ile ja to gier gram na PlayStation 5, to nigdy nie było więcej niż jedna. I ta jedna była na tyle...
prawda.
No, ta jedna była, więc oni dobrze wiedzieli, jaki system robić. Mhm. Ale ta jedna była na tyle zajmująca, że właściwie jak już siadałem do niej na konsoli, to siedziałem od początku do końca. I to, że nie musiałem jej resetować i odpalać. Chociaż wiadomo, że na konsoli to się szybciej odpala, tak czy inaczej, niż na PC-cie, no to jednak i tak jest super wygodne. Czasami zamiast save'a tak. Po prostu sobie wygaszałeś grę i już. I potem wracałeś do tego. Więc tak, to są na pewno bardzo fajne technologiczne smaczki. Oczywiście szybsze dyski, ale to nie jest nic nadzwyczajnego na PC-cie, to jest norma. Ale jeżeli chodzi o konsolę, to na pewno była to rewolucja i dużo, dużo zmieniło, jeżeli chodzi o gry. I to była wielka rzecz. Więc to są dla mnie takie najważniejsze funkcjonalności nowej generacji. Poza tym jest trochę funkcjonalności, które mi nie pasują, ale zakładam, że o tym też będziemy rozmawiać.
Tak, ja tak naprawdę nie testowałem, bo nie kupiłem sobie ani tych ekstra padów, czyli Edge i Elite, więc nawet się od nich nie wypowiadam, ale no zobaczymy, może przyjdzie taki czas, że sobie kupię. Tak samo słuchawki i Microsoft ma i Sony, ty te Pulse testowałeś, nie?
Tak. One są wszechstronne, bo można ich używać na różnych urządzeniach, ale tak, to bardzo są dobre słuchawki. Naprawdę, to żeśmy to polecali w ramach współpracy z Sony.
Tak.
I jakby potwierdzam to po iluś tam miesiącach. Mój syn głównie używa tych słuchawek, bo ja mam tutaj takie z odsłuchem, których potrzebuję do streamów i do nagrywania rzeczy na YouTubie, ale tamte są naprawdę, to są doskonałe urządzenia. Jeżeli ktoś potrzebuje czegoś takiego właśnie do pogrania, do komunikacji, to są jedne z lepszych słuchawek, jakie miałem okazję testować. Więc to na pewno jest dobra rzecz, tylko to jest tak jakby drugorzędne urządzenie, ono nie jest jakby stałą częścią konsol.
PSVR, które też nie poszliśmy w to, jednak my wybraliśmy wolność od kabli, czyli
tak
Quest.
Tak, to jest znaczące.
To jest
bardzo,
portal, który teraz wbrew wszelkim przewidywaniom jednak jakoś tam się sprzedaje. Nie wiemy jeszcze dokładnie jakiej ilości, ale widać, że no jest zainteresowanie.
Wiesz co, tam jest taki trochę, bo wiem, mówimy o tym nowym urządzeniu, które nie jest konsolą, jest takim pośrednikiem między waszą konsolą a padem, który ma ekranik.
Tablet
tam jest trochę manipulacji w przekazywaniu informacji na ten temat, bo jest, przede wszystkim mówi się, że się wyprzedały wszystkie zapasy praktycznie, tyle tylko, że nie wiemy, jakie te zapasy były.
No nie więc... wiemy jakie, ale powiedzmy, że jakby to była totalna klapa, to by się nie wyprzedawały nawet małe zapasy.
Tak, to prawda. Te handheldy trochę wracają w takiej postaci najwyraźniej.
To jest dokładnie terminal, nie? Samoistnie nie działa, to tylko klonuje obraz z konsoli. No mamy oczywiście subskrypcję. Ja ostatnio jestem po, tak jak mówiłem, sprawdziłem sobie, z czego korzystam, z czego nie, i zrezygnowałem z abonamentu Sony, z tego najdroższego, miałem premium i wybrałem sobie ten absolutnie najniższy pakiet, bo w tym w ogóle nie używałem tych, znaczy w ogóle nie korzystałem, wpadały tam gry, albo mnie nie interesowały, albo już je miałem, w przeciwieństwie do Game Passa, z którego rzeczywiście jestem zadowolony, i z którego korzystam, ale korzystam głównie na PC. I Game Pass dalej jest dla mnie fantastyczną usługą. Mhm. I to mówię z pełną odpowiedzialnością. Nawet jak nie pojawiają się tam X-y od Microsoftu, no to Xbox zapewnia co miesiąc ciekawe gry. A i te, które są obecnie, są bardzo... bardzo spoko, więc jakby z tego jestem super zadowolony.
To opowiadając o twoich rzeczach, ja też za bardzo z abonamentu PlayStation nie korzystam, mimo tego, że go opłacam, bo może się coś przydarzyć takiego, co się okaże, że będzie przydatne dla mnie, ale
no, to
jeżeli chodzi o Game Passa...
Kupię, na przykład.
No właśnie, no to tak, najrozsądniej. Ale jeżeli chodzi o Game Passa, to też taka zabawna sytuacja, bo prawda jest taka, że ja korzystam ze Steama, że tam sam się zapoznaję z grami. Bardzo często jakby z tych polecajek od innych ludzi ze Steama korzystam. Jeżeli gra jest warta uwagi, to jest warta uwagi, dlatego że na Steamie jest wysoko oceniana. To jest dla mnie taka biblioteka gier. Natomiast Game Pass, jak już sobie znajdę grę na Steamie, która wielu graczy potwierdza, że jest dobra, to wtedy odpalam Game Passa i sprawdzam, czy czasem nie jest za darmo, zanim kupię na Steamie. I często jest. Często okazuje się, że jest. Więc to w ogóle zabawna korelacja między jedną usługą a drugą, że pierwszej używam częściej, a na drugiej tylko gry ściągam. Game Pass na pewno potrzebuje więcej zaangażowania, jeżeli chodzi o oceny community, bo Steam się rozwinął przez lata, jest fenomenalną platformą, jeżeli chodzi, i wiarygodną też, jeżeli chodzi o oceny gier. Wiadomo, że tam są różne manifesty, review bombingi także.
Za
ale
problem,
na Steamie
to... że jak masz Game Passa, to jak po pierwsze jak już za niego płacisz, to uruchomienie gry cię nic nie kosztuje. To nawet prawda, jakby tak. Była zła, kosztuje cię tylko czas. Po drugie, zawsze możesz sobie sprawdzić. No, to...
To prawda. Więc dokładnie tak. Steama mam odpalonego, jak coś mi się spodoba, to sprawdzam na Game Passie, instaluję na Game Passie. Więc tak to u mnie działa. No i tyle, jeżeli chodzi o konsole i używanie ich, ale tak. Zakładam, że to jeszcze nie jest koniec naszych
rozmów.
Nie,
rozważań. Jeszcze właściwie ja jeszcze zastanawiałem się, jakie problemy mam z konsolami i właściwie mam trzy. Mhm. No i pierwszy to jest 30 FPS-ów,
to rzecz jasna,
totalnie
tak.
Nie akceptuję. Druga to jest rzecz, która chyba najbardziej widoczna była w Jedi Survival, że jest 60 FPS-ów, ale jest ekstremalnie niska rozdzielczość, która jest podbijana przez tam różne upscalery FSR.
Aha, tak.
I ja sobie wróciłem do recenzji, do analizy Digital Foundry, no i Jedi Survival miał przy 60 FPS-ach na premierę 684p, a 864p. To jest takie...
PS3, czasy PS3. Ja jestem... To jest w ogóle dosyć nowa technologia, jeżeli chodzi o skalowanie rozdzielczości. I dzisiaj mamy dwojakie problemy. Po pierwsze, mamy niestabilne klatki, czyli między 30 a 60. Po drugie, mamy niestabilną rozdzielczość. I to jest do tego stopnia, jeżeli to się w grach pojawia, to człowiek ma wrażenie, że mu się wzrok popsuł. To znaczy, są takie momenty, że widzę wszystko w miarę klarownie, a potem przemieszczam się i wszystko mi się rozmywa. I nie wiem, czy mam oczy przecierać, czy okulary mi się pobrudziły. I to jakby serio, schodzenie z rozdzielczości do 684p, kiedy jesteś przyzwyczajony do grania w 1440p w miarę komfortowo, to jest szokujące doświadczenie. Oczywiście do wszystkiego można się przyzwyczaić, ale prawda jest też taka, że ja gram na monitorze. Monitor jest być może nie aż takich ogromnych rozmiarów. On jest dosyć blisko, więc widzę tam te straty jakości. Ale jeżeli ktoś sobie urządził granie na telewizorze 4K w fajnym pokoju, na dużym telewizorze i widzi spadki do 680p, to ja nie wiem, jakie to jest w ogóle doświadczenie. To jest jak już wiesz, jak kiedy mówimy o streamowaniu gier na swoje urządzenia, czyli te usługi takiego grania gdzieś tam w sieci, to jakby tam utrata jakości do 680p wynika z tego, że masz stratę w transferze. I podejrzewam, że jakby spadek jakości nie jest aż taki, jak to, z czym mamy do czynienia tutaj. Więc to jest straszne. I ta technologia tak naprawdę chyba trochę, ja nie chcę tutaj deweloperów obrażać, ale to jest coś, co rozleniwiło odrobinę. Bo jeżeli możesz sobie spokojnie przeskalować grafikę, żeby uzyskać te 60 klatek, no to jaką masz motywację, żeby to zoptymalizować dobrze?
Raczej to jest ostatnia deska ratunku przy momencie, kiedy no słuchajcie, nie dowieziemy tej gry, musicie przesunąć termin premiery, a wydawca mówi nie.
No to grajcie, kurde, 240p na telewizorach 4K, proszę bardzo.
Gdzie jest granica? 480p, to czekam na to. No i chyba też powszechny problem to są psujące się pady, drift. Driftowanie mam w dwóch padach od Sony, w jednym od Xboxa. Jutro, właściwie dzisiaj jadę po streamku do Andrzeja Muzyczuka. Pozdrawiam serdecznie z Grysława, który zadeklarował mi się, że mi naprawi te pady wszystkie. Zobaczymy. I to driftowanie plus, czy to, że gałka analogowa skręca sobie tam, w którą stronę chce, plus jeszcze ja mam taki problem, że nie odskakuje mi często ten L3 przycisk.
No za ciężkie
wciśniesz gałkę, nie, wciśniesz gałkę i on zostaje tam już. Nie wiem, może to jest kwestia wyczyszczenia, nie?
Okej, okay, być może.
No tak, to konsola działa. Nic się nie grzeje się.
Okay.
Mało prądu zbiera. No i przejdźmy tutaj do ostatniego punktu. Zrobił nam się dość długi odcineczek o tym.
Mieszka,
co nie? Mamy bardzo zapowiedziane, jak wygląda przyszłość. Zacznijmy od Sony, bo tu jest niewiele.
Dobra.
Mamy te słynny mem 12 gier usług, ale porozmawiajmy sobie o tym, co rzeczywiście było zapowiedziane, czyli The Last of Us frakcje, czyli osobny multi z The Last of Us 2, Marathon od Bungie, to jest player versus player extraction shooter. Nie wiadomo, kiedy to w ogóle będzie, to jest jeszcze daleka droga.
No tym bardziej, że Bungie teraz ma problemy jakby, bo to jest firma, która została praktycznie zatrudniona przez Sony do projektowania tych gier usług, jako że mają w tym doświadczenie. Mhm. I ostatnie dokonania Bungie w odniesieniu do Destiny podważają jakby doświadczenie. No bo najwyraźniej przegięli ostro i ludzie nie są zadowoleni. Więc jeżeli w oparciu o te doświadczenia mają być budowane gry usługi, to nie zapowiada to dobrze dla przyszłości Sony. Więc no zobaczymy.
Wiesz co, to jest trochę tak, że nie wiem, jak piszesz scenariusz na przykład i wyślesz go do analizy do kogoś, kogo ostatni scenariusz był do dupy i wyszedł kiepski film z niego, to i tak on ci da dużo lepszy feedback niż ktoś, kto wiesz, kto albo nie pisze wcale, albo...
No to lepiej zatrudniać gównianych pracowników, bo taniej, a i tak coś tam poprawią.
No nie, bo to nigdy, wiesz, nie zawsze jest tak, że to świadczy o całości, nie? Być nie, może te rozumiem. Problemy, które są w Destiny, wynikają z wytycznych, które zostały narzucone przez jakichś menadżerów, nie?
Mhm.
No,
okay.
No, mamy Blizzarda, czyli... tak? Bo...
Mamy.
Można sobie jakoś to wyobrazić. Mamy Wolverine, najwcześniej Wolverine. 2025.
Mhm.
Mamy Concord od takiej Firewalk, takiej firmy. I to jest też taki player versus player, multiplayer, first person shooter. Fair Games od Heaven Studio, sieciowa strzelanka FPP. Mamy też, i to jest wszystko, co mamy zapowiedziane. Chyba, że ja coś pominąłem, ale nie wydaje mi się. Mamy jeszcze trzy gry od zewnętrznych studiów na wyłączność. Mamy Silent Hill 2 od Bluebera, Rise of the Ronin od Team Ninja i Death Stranding 2 od Kojimy.
Mhm. Nie sądzę, żebyś coś pominął. Nie sądzę.
Też nie. O! Aleksa tutaj chyba coś powiedziała
tak,
ciekawego.
Zapowiedziała mi, że będzie padał śnieg u mnie.
O, i właściwie to... wiadomo, że powstają. Bloodborne 2 to jest już memem. Bloodborne na PC też jest kolejnym memem. Czy będziemy mieli w tym roku jakieś zapowiedzi? Nie sądzę.
Może jakieś dodatki, nie
ogłasza nic.
No zobaczymy. Ty też, nie spodziewałbym się. Nie spodziewałbym się. Jest taka niewątpliwie, jest silne zapotrzebowanie ze strony Sony i chyba też ze strony w ogóle graczy, żeby pojawiła się jakaś konkurencja dla Call of Duty, bo nagle Call of Duty stało się trochę jak FIFA, czyli jedyną taką grą z danej kategorii, która jest ogrywana. Ja nie sądziłem, że dojdzie do takiej sytuacji, że tego typu kompetytywny shooter będzie tylko jeden na rynku. Tam Battlefield przez długi czas walczył, ale ten 2042, Ten ostatni. On taki miał dużo problemów, chociaż dzisiaj ponoć jest znacznie ciekawszą grą, tylko już trochę za późno, żeby konkurować z Call of Duty. Mhm. Że tu jak się przegrało tę walkę. Więc Sony i też w obliczu trochę tych starć z Microsoftem w oparciu o Activision Blizzard, no to też liczy na to, że będą mieli swojego shootera, który okaże się konkurencyjny. Perspektywicznie myśląc, to jest bardzo interesujący plan. Trzeba go mieć z perspektywy Sony. Natomiast no nie wiem, czy się uda to zrobić. To jest, ludzie już są tak przywiązani do Call of Duty, że ciężko będzie im od tego.
Nie jesteś w stanie konkurować z firmą, która nie wiem, od tam 15 lat robi jedną grę, ma ogromny rynek, ma ogromne pieniądze i ekspertów, którzy wiedzą, jak to robić. Jeżeli sobie porównasz to, jak wygląda strzelanie, jak wszystko wygląda w tej grze, jak ona chodzi na tych kiepskich konsolach. To jest know-how i doświadczenie, którego nie jest tak łatwo, wiesz. Zróbcie mi teraz nowego Fortnite'a, zróbcie mi nowego GTA. To jest, wiesz...
Ale wiesz, o jednej rzeczy zapominasz, bardzo istotnej, którą warto brać pod uwagę, że jedyna szansa, żeby Call of Duty straciło na tym, straciło pozycję, to jest to, że gdzieś tam ktoś strzeli sobie sam w stopę. To tak jak na przykład Disney zrobił z Marvelem, gdzie mieli absolutną dominację, jeżeli chodzi o te superbohaterskie widowiska, ale nagle komuś zaczęły przychodzić do głowy durnowate pomysły i ta dominacja szlakiem trafił i są straty teraz. Więc może warto mieć przygotowany jakiś projekt na wszelki wypadek, gdyby ktoś w Call of Duty strzelił sobie w stopę.
Call of Duty to jakby ta podstawa tej gry, to nie wiem, co tam trzeba byłoby zrobić, żeby to zepsuć. Serio.
A ludzie mają w korporacjach, mają utalentowanych prezesów. Spokojnie.
Ja wiem. Zmiana z Bobby'ego Kotika na Microsoft nie musi oznaczać zmiany na lepsze. Może oznaczać, słuchajcie, no wydaliśmy kupę siana, teraz chcę to szybko odzyskać, nie? Nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Nie można zakładać, że na pewno będzie lepiej. Chociaż trudno wyobrazić sobie, żeby było gorzej.
To prawda, zwłaszcza jeżeli chodzi o Blizzard, bo tam Call of Duty to trochę osobna para kaloszy.
Oj tak. No i przypomnę, że Microsoft ma teraz Overwatch jeszcze. Więc nie wiem, co z tym Sony. Te zapowiedzi, które mamy, są słabe.
Tak, niewiele ich jest, to prawda. No chyba, że się nagle okaże, że te 12 gier usług to jakieś będą hicior za hiciorem i to nas zaskoczy.
No bo to i będziesz grał te 12 gier usług?
Jeżeli się okaże, że coś jest ciekawego, no pewnie, że będę. To nie jest tak, że ja tam będę uciekał od tego.
Przejdźmy do marzeń wszystkich posiadaczy Microsoftu, czyli listy zapowiedzianych gier. Bo oczywiście, tak jak mówię, my mówimy o tych, które zostały zapowiedziane. Mam nadzieję, że nic tu nie brakuje. Przechodzimy do Microsoftu. Avowed, Obsidian. Hellblade 2, Ninja Theory. Fable, Playground Games. The Other Worlds. Elder Scrolls 6, Bethesda. To jeszcze sobie poczekamy. Microsoft Flight Simulator 2024. Clockwork Revolution, to od In Exile jest RPG. Everwild od Rare. Też to taka mała gierka jest, ale na przykład kolejna duża gra to jest Indiana Jones od Machine Games, Perfect Dark od Initiative, od Project Mara, od Ninja Theory, nic nie wiemy praktycznie o tym, South of Midnight od Compulsion Games, State of Decay 3 od Ended Labs, mamy jeszcze coś takiego jak Kontrabanda od Avalanche, to jest też gra, która najprawdopodobniej będzie na wyłączność. Chyba nie zostało jeszcze 100% potwierdzone, że to będzie na wyłączność, ale wiemy, że będzie w Day One w Game Passie. Nowa gra od Kojimy, którą robi, no bo jedną robi Death Stranding 2, która no najprawdopodobniej będzie wyłącznie na PlayStation, przynajmniej czasowo, no i robi drugą dla Microsoftu. No i jeszcze mamy te gry od Activision Blizzard, które nie zostały zapowiedziane. Moglibyśmy dodać spokojnie nowego Dooma, który stawiam, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na Game Awards będzie pokazany, no bo on wyciekł w tych papierach Microsoftu, nie?
No, zobaczymy.
Ale oficjalnie mówimy o tym. Zapowiada się świetnie, ale co roku mówimy, że przyszłe gry Microsoftu zapowiadają się świetnie. Ile z tego jest naprawdę świetnymi grami? Forza Horizon 5? No bo ja się strasznie jarałem Forza Motorsport. Ja się nawet Redfallem przedpremierowo jarałem.
No, to prawda. No jest, nie są to, jeżeli chodzi o Microsoft, to bardzo wygląda obiecująco, ale już żeśmy się nauczyli, że te obietnice niewiele są niestety warte. Na razie Microsoft nie udowodnił, że potrafi cokolwiek dobrego zrobić ze studiami, które zakupił. Największym hiciorem chyba ciągle poza tymi Forcami jest Starfield, no on nie jest chyba spełnieniem marzeń Phila Spencera. Ja, jeżeli chodzi o te
finansowo
zapowiedzi, no to...
być może nawet jest.
A, być może finansowo jest, no.
No za 500 zł ten gra przed premierą.
Tak, to się sprzedało. Ja jestem fanem Obsidiana, więc bardzo liczę na Avowed. Avowed to będzie gierka RPG, taki trochę Skyrim Obsidianu. Pewnie oni mają takie skłonności, trochę te gry są drewniane, ale nadrabiają mechanizmami RPG, więc liczę na to, będę się w to dobrze bawił. Jedna z moich ulubionych gier to jest pierwsza część The Outer Worlds. Dwójka została zapowiedziana, ale podejrzewam, że to jest pieśń przyszłości. Najpierw Avowed musi do nas trafić, zanim Outer Worlds 2 w ogóle zostanie przerobione. Elder Scrolls 6, no to też wiadomo, że to jest gdzieś tam na horyzoncie, miejmy nadzieję, że dożyjemy. No i pozostałe tak. Rzeczy, no przyznam, że też mnie trochę interesuje State of Decay 3, bo to jest projekt, który jest rozwijany od wielu lat. Pierwsza część była zaskakującym hitem, druga nie do końca się udała, mam nadzieję, że z trzecią się dobrze wstrzelą. No i Indiana Jones także wygląda bardzo obiecująco, bo Machine Games jednak udowodniają, że potrafią robić dobre gry. Ich wpadka ostatnia z Wolfensteinem, z tymi dwoma siostrami, to wynikała pewnie tylko i wyłącznie z tego, że to tak jak zresztą z Arkane Studios, czy z... Co jeszcze takiego ostatnio wyszło usługowego? A, to z Rocksteady, robią Suicide Squad. Że to był taki kolejny pomysł, żeby wziąć sobie studio, które robi dobre single playery i kazać im robić jakiegoś multiplayera, usługę albo kooperację. I to niestety gównianie wychodzi i ten ich poprzedni Wolfenstein nie najlepiej wypadł, ale liczę na to, że ten Indiana Jones się uda. Jeżeli to będzie na poziomie Wolfensteina. Oni potrafią opowiadać fajne historie. Wolfenstein 2, poprzednie single playerowe, bardzo, bardzo mi się podobały. To były fajne gry.
Oni oczywiście też robili te nowe wersje Quake'a 1 i 2, ale stawiam, że tam nie trzeba było całego studia, więc powiedzmy, no wypadałoby, żeby ten Indiana Jones był w przyszłym roku, no bo to tak minie 4 lata, 5 lat
od tego
Wolfensteina ostatniego, więc byłoby miło, ale życie jest takie, że nie wiadomo tak naprawdę, kiedy to będzie. No ja się tam jaram, Fable strasznie bym zagrał. No.
No ja też bym pograł, ale jakby ta prezentacja Fable, tak fani byli niezadowoleni z tego, co tam się dzieje. Jest dużo, dużo kontrowersji związanych po raz kolejny. To jest taka...
Mamy jeszcze jedno. Mamy tą grę od Blizzarda, nowe IP.
Tak, ale nie wiadomo, co z tym będzie. I też nie wiadomo, co z tym Hellblade'em 2 diabli wiedzą, bo już po
oni tam
w zasadzie...
są aktywni cały
no
czas.
Są. No zobaczymy, co się teraz pojawi, bo no to wygląda absolutnie nieziemsko, ale premiery nie widać. Chyba o jednym jeszcze tytule zapomnieliśmy, o Stalkerze 2, który
ale
też w zasadzie...
Ale to jest od nich, nie? Oni tylko jakby do Game Passa wpada.
Aha, okej, dobrze. No, ale to też dużo osób w kontekście Microsoftu czekało na tego Stalkera 2.
Tak,
ale
ja grałem w tego Stalkera. I tak naprawdę przestałem czekać na tą grę, jak pograłem, więc...
Aha, no tak, bo były jakieś pokazy, no. Więc... no. Okej, czy mamy jeszcze jeden punkt programu? Taki końcowy, ostatni?
No, co byś tam chciał?
No ja z
przyjemnością. Co byś chciał od tego, od tych Microsoftów i PlayStation?
To jest tak, że jeżeli chodzi o PlayStation, to te rzeczy, które ja bym chciał, to raczej są mało prawdopodobne, chociaż może jednak. Bardzo bym chciał kolejną część Infamous, bo mi się podobała poprzednia, ale no to robią ludzie, którzy są odpowiedzialni. Proszę?
Nie wydarzy się raczej.
No bo to Sucker Punch robi, a oni się zajmują teraz drugą część Ducha Tsushimy.
Wedle plotek, bo chyba oficjalnie nie powiedziano, że to robią drugą część.
Chyba według plotek. O kurde, w ogóle doskonała, bo cały czas ostatnio się noszę, pograłbym w jakąś grę z otwartym światem, jakiegoś RPGa i chyba wrócę do Ducha Tsushimy i sobie pogram na streamie, bo to fajna rzecz była. A teraz na piątce to pewnie jeszcze lepiej chodzi, więc muszę sobie zapisać, żeby tego nie zapomnieć. Chciałbym zobaczyć kolejną część Uncharted, wbrew wszystkiemu, bo tam teoretycznie te opowieści zostały zamknięte, ale to jednak była fajna seria, ona była zabawna, dobrze zrealizowana, bez jakichś kontrowersji niepotrzebnych. Po prostu zwykła historia, kurde. Zwykłego ziomka, który poszukuje przygód, więc to było okej. I ja bym bardzo chciał od Sony zobaczyć solidnego RPGa, który jest ekskluzywem. Że wiadomo, że jest to Final Fantasy XVI, to jest taki trochę z japońskimi zapędami RPG, ale chciałbym coś takiego czysto RPGowego od Sony, oni tego nie robią za bardzo.
Nigdy chyba jakoś specjalnie nie
robili. No właśnie nie robili, a jednak RPGi wzbudzają spore zainteresowanie, nawet większe niż bym oczekiwał, bo ja oczywiście uwielbiam RPGi, ale za każdym razem, kiedy robię jakiś film u siebie na drugim kanale, gdzie pojawiają się informacje na temat nadchodzących RPGów, to te filmy mają dużo większe zainteresowanie. Większe niż bym się spodziewał. Więc podejrzewam, że w narodzie też jest jakaś nadzieja na duże RPG. To jest cały czas popularny gatunek. I dziwię się, że Sony nie próbuje w tę stronę iść.
No mamy w tym roku tak naprawdę w totalnej topce, no dwie gry biją się o grę roku, nie? Zelda i Baldur to są RPGi.
Jak najbardziej, tak. RPGi, więc to jest na pewno znaczący gatunek. I to jeżeli chodzi o Sony. Ty masz jakieś nadzieje? Albo chciałbyś coś zobaczyć? Co?
Ja bym chciał, żeby standardem było 60 klatek.
Masz takie przyziemne
to
potrzeby.
Takie moje marzenie małe. No, to nawet to nie prawda. Mówię, że na tym pudełku było 8K 120 Hz od PlayStation. Tak. Ale no, ja bym chciał coś z Fallouta, no ale to Nie doczekamy się chyba przez najbliższe lata.
A to z ramach Xboxowych zapotrzebowań.
Ja no bo jeżeli tak. chodzi o Sony, no mhm. to widzę, że to, no co, Uncharted, no Naughty Dog robi to Fraction, no to nic tak. przez najbliższe 5 lat pewnie od nich nie dostaniemy poza
ale
tym.
Ale nie,
no.
myślisz, że to jest, wydaje mi się, że to Fraction to jest jakiś taki poboczny projekt, że coś muszą mieć, muszą nad czymś pracować poważniejszym.
Muszą, tak, nie ma innego wyjścia.
No nie, no daj spokój, to jest jedna z mocniejszych ekip Sony.
Jeżeli Sony poszło bardzo mocno, przypomnę, 12 gier usług, mhm. to być może Fraction jest ich priorytetowym projektem i wrzucili tam bardzo dużo osób. Oczywiście tak nie musi być, no.
Ale tak może być, wiesz, bo teraz jak ja wspominałem o tym wcześniej, że to jest może być kolejny taki przypadek, że bierzemy ekipę, która robi solidne single playery i każemy im robić multiplayera, bo teraz jest potrzeba na grę usługę. I to się za każdym razem fatalnie się to sprawdza, ale najwyraźniej Sony musi się też pewnie przejechać na tym, żeby zrozumieć. Cholera wie. No mam nadzieję, że tak nie jest, ale być może masz rację. Jeżeli chodzi o Xboxa i Microsoft, to moje zapotrzebowania są następujące. Chciałbym zobaczyć takiego solidnego remake'a całej serii Gears of War od początku. W nowej technologii i w nowej grafice. I myślę, że to byłoby spokojnie do zorganizowania i to byłby do pewnego stopnia gwarantowany hit, bo jednak ludzie lubią te stare opowieści.
Ja nowe Gearsy też bym zobaczył z chęcią, no.
No, ale wiesz, to jest zawsze ryzyko, nie? Nowe Gearsy, tym bardziej, że te poprzednie nie wyszły jakoś najlepiej.
Ty masz marzenia takie biznesowe bardzo.
Wiesz co, bo ja na to patrzę w ten sposób. Jeżeli mam marzenia, na których Microsoft może zarobić, to jest duża szansa, że spróbują w tą stronę pójść, nie? Bo jak ja mam marzenia takie, na których tylko stracą, to co to za marzenia? Wiadomo, że nikt nie będzie próbował ich realizować. Chciałbym zobaczyć kompletny restart serii Halo, bo myślę, że najwyższa pora, ten Halo Infinite chyba nie do końca się udał, chociaż multiplayerowo on ma swoje dobre momenty, no bo od czasu do czasu jest tam jakieś zainteresowanie.
Mi nie przypadł do gustu zupełnie, no ale tam oceny miał nie najgorsze.
Być może. I chciałbym zobaczyć jednak tego World of Warcraft na konsoli, bo jestem ciekaw, jak się sama gra musiałaby zmienić po to, żeby dostosować mhm. się do konsolowych graczy i myślę, że tam jest miejsce na taką
pamiętaj
grę.
Pamiętaj też, że do Xboxa podpinasz sobie bez problemu klawiaturę i myszkę i oni mogliby zrobić po prostu tak, że wykrywać klawiaturę i myszkę jest taki sam, nie?
Mogliby, natomiast ja jestem bardzo ciekaw, bo jakby doceniam World of Warcraft, przez lata grałem w bardzo tam dosyć skomplikowany system był prowadzenia walki, natomiast jestem bardzo ciekaw, czy dałoby się tę grę uprościć, nie zabijając jej przy okazji i żeby przenieść ją na kontroler. Bo jest kilka przykładów, Elder Scrolls Online dobrze sobie radzi na kontrolerze i przyjemnie się w to gra, więc jestem ciekaw, czy World of Warcraft udałoby się w taki sposób przerobić. Czas pokaże, więc to też jest taka pewnego rodzaju ciekawość. Czy tego typu gra, która jest jakby rdzenna, pecetowa, ze względu na sterowanie, czy da się ją przenieść umiejętnie na konsolę. Więc to, boję się też, że oczywiście może być ze stratą dla samego World of Warcraft, ale jestem ciekaw. To tyle, jeżeli chodzi o moje nadzieje.
Proszę Państwa, zostawiamy Państwa z dwoma pytaniami na pewno, czyli jak Wasze wrażenia po tych 3 latach nowej generacji, czy jesteście zadowoleni z Waszego wyboru, czy kupiliście Playka, czy Xboxa, no i na jakie gry najbardziej czekacie na te konsole?
Jak najbardziej. Jeszcze dołożę pytanie związane z naszym partnerem dzisiejszego odcinka. Jakbyście się wybrali na godzilę minus one, to dajcie znać, jak wam się podobał. My też będziemy pewnie dzielili spostrzeżeniami po powrocie z kina.
Ale to także, dopiero.
Tak, jak najbardziej. Godzilla. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
Trzymajcie się. Cześć.
Pa, pa.